taka druga rzeczywistość, oczywista zresztą, to poniekąd się wiąże z tym, z tą pierwszą, to jest w ogóle choroba, starość, śmierć, te procesy, którymi podlegamy wszyscy. No wszyscy umrzemy, no chyba, żeby Pan przyszedł szybciej, nie? W sensie paruzji. To jest też ta myśl, że w tym momencie to jakoś inaczej coś się stanie. Zostaniemy w jednym momencie przemienieni. Ci, których Pan zastanie, kiedy przyjdzie powtórnie, będą przemienieni jakoś inaczej, ich ciało. Natomiast no generalnie tak, to zmierzamy ku śmierci, w sensie takiej śmierci biologicznej, rzecz jasna. To jest naturalne zjawisko. Chociaż też towarzyszy temu lęk, w tym pewnym wymiarze jest skutkiem grzechu, no jest też takim skutkiem bardzo, jesteśmy materialni, jesteśmy cieleśni, w związku z tym materia ma pewne procesy naturalne, że podlega rozkładowi, rozpadowi, czy na poziomie tam jakiejkolwiek kwarków, atomów, subatomowym, atomowym czy tkankowym, to wiadomo, że tak. Natomiast to jest też skutek takim teologicznym, skutek też grzechu. Zapłatą za grzech jest śmierć, tu czytamy właśnie w Piśmie Świętym. To jest też tajemnica właśnie grzechu pierworodnego, w ogóle i wejścia śmierci, śmierci właśnie też duchowej i śmierci też materialnej, cielesnej, no do nas. Nie? To, i to jest ten ból, trudność. Nie? Natomiast no, w tej całym rzeczywistości jasnej, jest też ta tajemnica bliskości Pana Boga, czy obecności Pana Boga w chorobie, w starości, czy w śmierci. Zapisana, czy w Piśmie Świętym mamy fragmenty, sporo fragmentów właśnie o chorobie, o starzeniu się, czy o śmierci. Potem w doktrynie Kościoła. Intuicja właśnie Kościoła w tej sprawie jest taka, że Bóg jest obecny, że Bóg przychodzi, jest obecny w człowieku chorym, ta identyfikacja chorego właśnie, czy Boga w chorym, czy chorego z Jezusem, z cierpiącym Chrystusem ukrzyżowanym jest wielka i pozostaje tajemnicą, ale jest uważana w dokumentach Kościoła w ten sposób, że to jest, że ma charakter zbawczy, salvifici doloris, czyli o zbawczym wymiarze śmierci, pardon, cierpienia, nie śmierci. Konsekwencji śmierci, ale cierpienia, przyjmowania cierpienia. Nie? Dlaczego ma taki zbawczy charakter? Tylko wtedy, kiedy jest złączona z krzyżem Chrystusa, z Jego męką, śmiercią. Inaczej to nie. Inaczej no w ogóle ból, cierpienie jest czymś złym. Gdybyśmy tak popatrzyli po ludzku zupełnie, no jest rzeczywistością błogosławioną wtedy, kiedy jest usensownioną, wtedy, kiedy jest ofiarowana, kiedy ja mam tę zdolność w sensie właśnie rozumu i wolnej woli, że ja zechcę ofiarować te, no, cierpienie, chorobę, cierpienie, starość, samotność, różnego rodzaju cierpienie, fizyczne, psychiczne, nie? Czy duchowe, ofiaruję. I tutaj jest ta piękna identyfikacja z krzyżem Chrystusa, że to jest ofiarowane. Męka Chrystusa ofiarowana za mnie, nie? Za moje życie. To jest dobrowolnie, nie? Dobrowolny dar z siebie. No to jest miłość. Więc tutaj w tym kontekście to jest oczywiste, o czym mówię i to dobrze wiecie, ale to, tu się dopiero rozumie no, sens cierpienia człowieka i to potem towarzyszenie osobie odchodzącej. No to jest tyle niesamowitych też spraw, które się dzieją wokół tego, czy w domu, czy w szpitalu, czy w szpitalach po prostu. Więc ewangelicznie. Jezus mówi wprost no, o uczynkach miłosierdzia, to jest ta sprawa. Chorych odwiedzać, w sensie uczynki wobec duszy, czy wobec ciała. Te uczynki, prawda, materialne czy duchowe dotyczą właśnie cierpienia choroby, towarzyszenia. Wszystko, co uczyniliście ostatecznie jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Byłem głodny, byłem chory, nie? Odwiedziliście mnie. To jest też tutaj w tym wymiarze, tak się zdarzyło, że byłem kiedyś kapelanem w szpitalach, za granicą i w Hiszpanii i wiele lat i w Anglii rok. Przez rok. I to takie różne, Każdy człowiek jest inny i ta sytuacja jest inna, ale wiele takich niesamowitych historii, jedna może opowiem tylko taką, jak potrzebne jest towarzyszenie, czy osoba bliska, czy osoba kochana przy chorym, umierającym. Wezwanie do szpitala w nocy, po prostu do pana, który umiera. Nie? To było w Hiszpanii. No, umiera, po prostu po północy to było, poszedłem, czy rozgrzeszyłem, czy namaściłem, nie pamiętam szczegółów, no, ale pobyłem troszkę z tym panem. Rzeczywiście był słabiutki, taki odchodzący i mówił, że umrze tej nocy. No, ale trochę posiedziałem, potem musiałem wrócić, żeby odpocząć, bo potem cały dzień innych zajęć. Obiecałem mu, że przyjdę za parę godzin nad ranem. No i tak zrobiłem. Tak troszkę z duszą na ramieniu idę, myślę, no pewnie umarł, nie wiem, ale wchodzę, otwieram drzwi, a ten pan siedzi, no siedzi uśmiechnięty, kwitnący, no w pewnym wymiarze, no starszy był i schorowany, ale tak, kwitnący, taki uśmiechnięty. Dlaczego? A obok niego siedzi kobieta, żona. W nocy jej nie było po prostu, był sam. Nie? I taki prosty oczywiście przykład, ma swoje ograniczenia ten przykład, ale dotyczy tego, obrazuje tę sytuację, że towarzyszenie, osoba, która była blisko, żona, siedziała, trzymała za rękę i on nie chciał umierać i w ogóle odżył, był inny, nie? Siedział, a tak w nocy to chciał umierać, leżał i był zupełnie nie do życia. Potrzebujemy po prostu siebie. Zresztą samotność, szczególnie w chorobie, w odchodzeniu, to jest niesamowicie trudna sprawa. I tutaj doświadczenie było bardzo gorzkie i trudne w okresie pandemicznym właśnie, takich właśnie zamknięcia szpitali, że nie ma rodziny, nie wolno było odwiedzać te sprawy. No to było straszne, kiedy wiele ludzi też odchodziło w samotności. Często też bez sakramentów świętych, gdzie chcieli przystąpić do niej. Też to jeszcze inna sprawa. Natomiast no jest pewnym barbarzyństwem, ponieważ tu potrzebujemy tej bliskości. Oczywiście, że odchodzenie, starość, umieranie, ostatecznie przejście, nie, pascha, przejście przez bramę śmierci jest zawsze osobiste. Nawet jak będzie tłum obok mnie, to nic im to nie da. Ja przechodzę, nie? Znaczy Pan przychodzi, mnie przenosi, Chrystus, ale bycie obok, trzymanie za rękę, to klasycznie, kiedy w domach rodzinnych, może pamiętamy jeszcze właśnie jak, no ja pamiętam, mam dopiero 47 lat, ale pamiętam właśnie to mój dom rodzinny, wielopokoleniową rodzinę, odchodzenie po prostu dziadków, też taty, mój tato zmarł, kiedy miałem 12 lat, też jego odchodzenie, chorobę, śmierć. To wszystko no, było wpisane w pewien też taki rytm naturalny, powiedzmy też w ten sposób, naturalne tkankę czy krwioobieg rodziny i to jest dobre. I też najczęściej osoby nie odchodziły same, bo był ktoś, były dzieci, był współmałżonek i to jest dobre. I też myślę, że nie są psychologowie, którzy powiedzą, że tak, no, bycie przy umieraniu, czy w ogóle na pogrzebie, żeby dzieci były obecne tutaj, to powoduje traumę, że lepiej tego unikać. No, jedni powiedzą tak, wielu powie wprost przeciwnie. Zdrowy rozsądek, doświadczenie takie naturalne nam podpowie właśnie wprost przeciwnie, że we właściwy sposób, w właściwym wymiarze, bez traumatyzowania jakoś tak, tylko normalnie, że dzieci są obecne też na pogrzebie, dla mnie wydaje się naturalnym. Tak zostałem też wychowany. I mam na to potwierdzenie wielu psychologów, którzy tak samo mówią, tak? Właśnie w sensie nauki tejże nauki psychologii na ten temat. Żeby nie inaczej, temat choroby, czy starości, czy śmierci nie był tematem tabu. Jak często bywa w reklamach, w filmach, etc. Generalnie, jak widzimy, prawda, reklamy jakieś, no to tam są ludzie młodzi, uśmiechnięci. Nawet jak są w podeszłym wieku, to są uśmiechnięci, bardzo zadbani, zdrowi. I tam w tym przekazie medialnym najczęściej mało kto jest, właśnie ma ciało niedołężne, zniszczone chorobą, czyli takie w sensie estetycznym brzydkie, w pewnym sensie estetycznym tylko, w pewnych kanonach, nie? Rzadko, tylko jest piękne, czyste i pachnące i tyle. Jakby choroba, śmierć była tabu poniekąd. To kreuje pewien typ myślenia, który może być pułapką po prostu. Bo jest nieprawdziwy, no tyle. Więc tutaj byśmy, z kolei chrześcijaństwo od zawsze, mamy tutaj to podejście no, niesamowite, bo ono wynika z faktu wcielenia, z obecności, stworzyłeś mi ciało, Bóg prawdziwy człowiek, nie, troski o ciało. Już nawet widzimy w Piśmie Świętym chociażby, nie, ta bliskość. Od początku w zasadzie właśnie przysięga Hipokratesa, czyli nie chrześcijański tekst, zostaje ale chrześcijański w treści, nie? W zasadzie. Poza tą klauzurą pierwszą odwołania się do bogów tam Asklepiosa i innych, tam bóstw mitologicznych, to cała reszta jest bardzo chrześcijańska, jeżeli chodzi o treść. Treść została przyjęta właśnie i wpisana nawet tutaj, to jest taki zapis stary, bizantyjski, w formie krzyża przysięga Hipokratesa. Nie? Tak właśnie, żeby widzimy tutaj ten sens, który od początku widzi chrześcijaństwo dla osób właśnie chorych. Do tego stopnia, bo za chwilę się odwołam do prawa kanonicznego, nawet do przepisów niektórych, które pokazują, jaka jest wielka troska w teorii. Potem praktyka zależy od konkretnych ludzi. Są różni ludzie i wiadomo, i różni księża, i to, no to jest element ludzki, ten słaby zawsze, ale jaka jest doktryna, no to jest pewne, to jest prawdziwe. Więc, że zdrowie, tak jak zdrowie chorego najwyższym prawem, w pewnym sensie dla sfery medycyny, tak dla prawa kanonicznego, nie, też w zasadzie od zawsze było, że zbawienie dusz, nie, tutaj mamy, jest najwyższym prawem. To jest o tyle istotne, to jest sformułowanie prawne oczywiście, ale o tyle istotne, że pokazuje pewną rzeczywistość, że wobec takich granicznych momentów, ekstremalnych, jak właśnie też umieranie, agonia, śmierć, wszystkie inne prawa ustępują. Przepisy, ograniczenia liturgiczne, przeszkody, na przykład ktoś nie może przyjąć rozgrzeszenia, bo ma przeszkodę na przykład, nie, w ciągu życia. Jest w sytuacji agonalnej albo po prostu zagrożenia życia bezpośredniego, wszystkie przeszkody prawa kanonicznego ustępują. Może przyjąć ważnie wszystkie sakramenty święte. Normalnie nie. W tej sytuacji tak. Po prostu. Dlaczego? Bo dobro duszy, bo zbawienie duszy, zdrowie duszy jest najwyższym prawem i tyle. Wszystkie inne są po co. To jest bardzo, tak bardzo prosto, ale obrazuje tę rzeczywistość, troskę Kościoła, czy troskę Chrystusa o nas w sensie sakramentalnym, w sensie pewnym prawnym. Nie? Naturalnie też no, takich parę tylko takich elementów z dokumentów Kościoła, jeżeli chodzi o nas, o naszą chorobę, że nawet o pochówek ciała, nie? Czy kawałka ciała, niekoniecznie no, całość, prawda? Komuś, prawda, no, stracił rękę, nogę albo jakikolwiek organ, to w szacunku, zgodności, dlatego, że tu jest też mieszkaniem Ducha Świętego, tak tutaj w sensie teologicznym mówimy, nasze ciało, nie? Stąd pochówek no, chrześcijański jest, ma taki wymiar i cmentarze i, no, ma wymiar taki sakralny, z taką wielką czcią się to robi i profanacja cmentarzy czy ciała ludzkiego jest niesamowicie, czujemy to, że to jest niewłaściwe, straszne wręcz, wynika z godności. Są opieka, towarzyszenie, no wszystkie sprawy takie pielęgnacyjne i inne, one odwołują się do rzeczywistości, która jest niematerialna, taka no, filozoficzna wręcz, taka ontologiczna, godności człowieka po prostu. No, czy wierzący, czy niewierzący, to inna rzecz, czy ochrzczony, czy nie, to pomijam, to jest inna dziedzina, tylko w ogóle, o godności człowieka. I na tym się opiera też ta tajemnica chrześcijańskiego podejścia. Pierwszeństwo osoby, nie? I no właśnie, tak jak tutaj zapisane jest słowa Jana Pawła II, chory nie jest nigdy tylko przypadkiem klinicznym, lecz zawsze chorym człowiekiem. Tu mamy takie podejście, nazwijmy to holistyczne w medycynie, nie? Jakie to jest, też mam jak takie szczęście, jak lekarz czy ktoś, no po prostu rozmawia ze mną, nie, czy z chorym, no tak tu jak człowiek, to jest tajemnica diagnozy lekarskiej. rozmowy, nie, tego wywiadu lekarskiego i potem po stronie diagnozy, która się opiera właśnie na tej opowieści. Człowiek opowiada, ja go słucham, nie, i wszystkie aspekty mnie interesują. I zobaczcie, instytucja lekarza rodzinnego z kolei jest tak bardzo ważna, bo o ile to możliwe, że zna mnie, moją mamę, tatę, może jeszcze dziadków, nie, że zna szerszy kontekst, czyli nie jestem przypadkiem klinicznym dla tego lekarza, tylko człowiekiem. Jeszcze w całym kontekście moich relacji. I to jest dopiero, to jest pewne podejście medyczne oczywiście do rozmowy, ale ukazuje tę rzeczywistość właśnie zgodności z wielkości osoby, jakie to jest potrzebne. Nam to może pomagać w podejściu, traktowaniu do innych osób. Oczywiście łatwo to się mówi, kiedy człowiek tak sporadycznie, prawda, miałby się opiekować albo odwiedzić kogoś, babcię, dziadka, ciocię czy kogoś w szpitalu. Odwiedzić, nie? Chwileczkę pobyć, no to świetnie, ale być codziennie i opiekować się, to tak niestety bywa, że no najlepsi są ci, dzieci są najlepsze, które przyjeżdżają raz na jakiś czas do rodziców, nie? No to są wspaniałe oczywiście. A ta, która mieszka, czy ten, który mieszka w domu, to jest najgorszy, czy najgorsza. No to jest taka, ten proces, prawda, emocjonalny bardziej. Tymczasem jest na odwrót oczywiście, nie? Realnie jest na odwrót. Bo kto się opiekuje, kto jest? To są konkrety, trzeba się odwołać do tych konkretów. Łatwo być dobrym na odległość, czy na chwilkę, czy mieć cierpliwość, czy wrażliwość na chwilkę, to jest oczywiste. Dlatego potrzebujemy też argumentów głębszych, żeby sobie jakoś z tym też poradzić, nie, niż tylko takie emocjonalne. Tak właśnie, człowiek ważniejszy od procedury, prymat człowieka. Nie? Tutaj zobaczyć. Jak ktoś z Państwa może jest lekarzem, no to może ma większy taką, prawda, problem, bo może lekarz w naturalny sposób to skrzywienie zawodowe powoduje, że dentysta patrzy na zęby, okulista patrzy na oczy ludziom, prawda, fryzjer na włosy i tak etc. Każdy ze swojej specjalności troszkę skrzywienia zawodowego, nie? Ale to jest inna rzecz. Sobie człowiek z tego uświadamia, więc może z tego błędnego koła wyskoczyć, nie? Świadomie to jest. Bo to, że no po prostu mamy boskie pochodzenie, no porządkuje wiele spraw. Już nigdy nie będzie łatwo się opiekować chorym i tak, kiedy to są kwestie zapachy. No ja nie mam takiego, mam dosyć trudność, ja podziwiam pielęgniarki, bo miałem kontakt z wieloma pielęgniarkami, mam do tej pory, bo to jest najtrudniejsza sprawa, właśnie pielęgnacyjne rzeczy. Właściwie teraz te młode pielęgniarki to mało się zajmują pielęgnacją, tylko czym innym, no z różnych powodów, administracyjnych i tak, i tutaj. Ale stara szkoła pielęgniarek, mam okazję jeszcze właśnie spotykać tę starą szkołę po liceum pielęgniarskim, czy taką starą szkołę, gwardię pielęgniarek, no to na rzeczywiście to jest, to trzeba chylić czapki z głów i powołaniowa sprawa, prawda? To nie zawodowa, tylko powołaniowa. To jest, obserwuję w jednym czy drugim domu opieki, jak one ich pielęgnują i zajmują się, rozmawiają z pacjentami i jak też znoszą te trudy takie, prawda, zapachowe, takie rzeczy. To coś niesamowitego. Tak, to skąd biorą taką no, jednocześnie odporność, a z drugiej strony wrażliwość jednocześnie, prawda? No, nie wiem, ale to jest wielka rzecz, to tak, ta obserwacja, podejście do chorego. Zresztą no generalnie to, co mówiłem o tym chorym na łóżku, który chciał umierać, to jest w ogóle taki problem, który generuje pewne postawy eutanazyjne, czy myślenie samobójcze, czy eutanazyjne w takiej czy innej formie, bo nie ma kogoś, kto jest blisko. Czy brakuje więzi, brakuje relacji, kogoś, czy w efekcie nie mam dla kogo żyć, no, czy nie mam sensu, bo no, jak jest ktoś obok, no to najczęściej taki pomysł, żeby sobie skrócić życie, się nie pojawia. Lub bardzo rzadko. To może być jakiś bardzo intensywny ból, no inne rzeczy, ale generalnie nie. To z samotności wynika. Zresztą to tak jest, to kraje, powiem tak zwane wysoko rozwinięte, bardziej bogate, zamożne finansowo, gdzie mają tutaj no, sporo, Szwajcaria, czy opieka medyczna w Norwegii, czy w Szwecji, o na przykład, takie rzeczy mogą sobie pozwolić na niesamowite, przypada, prawda, kilka pielęgniarek, na pacjentów proporcjonalnie z wysoki stopień, w Szwajcarii szczególnie, na ilość pacjentów, ile pielęgniarek, to u nas jest na 51 albo tak, no to są inne zupełnie te rzeczy. Jasne, że to są, prawda, heroiczne postawy u nas, no i stąd wynika wiele problemów, ale no, przy tym wszystkich zachowaniach także brakuje człowieka, w sensie relacji. Co z tego, że mam czysty pokoik, wszystko sterylne i wszystkie urządzenia i udogodnienia, tak, jak nie mam człowieka, który mnie kocha. To nic nie da. Nie? To co na bóle taka sterylność i takie rzeczy, kiedy nie mam człowieka, który jest przy mnie. Nie? Tego ci nie da kupić, zastąpić nijak. Obecności. Nie? To się tak ładnie nazywa też w niektórych dokumentach. Teologia obecności. Nie? To takie ładne sformułowanie. Obecności człowieka. Osoby. Osoby, człowieka. Tym bardziej tej więzi, miłości, że jemu na mnie zależy. Przykład taki, jak że przychodzi, no to nieraz, to widać, przychodzi powiedzmy pan odwiedzić mąż do żony, do szpitala, która jest w głębokim tam Alzheimerze i nie ma żadnego kontaktu logicznego, nie wie o obecności. To i przychodzi codziennie i spędza dużo czasu, mówi, trzyma za rękę, tak? I pan się pyta, ale no po co pan tak przychodzi często, pielęgniarka się pyta, czy tam ktośkolwiek z personelu, no pan i tak pana nie rozpozna, ona nie wie, kim pan jest. No dobrze. A on mówi, tak, ale ja wiem. Nie? Ja wiem, kim ona jest. A zresztą, czy ona nie wie, czy kim pan jest, to też tego nie wiadomo. To inna rzecz. No bo to się wymyka naszej, to nie jest nieweryfikowalne nijak, po pierwsze. Nie, jeszcze istnieje więź duchowa, oprócz tej takiej fizycznej tylko, prawda? No ale to już ten temat, to dopiero poznamy po śmierci. Natomiast, ale ja wiem, kim ona jest. Starczy. I to, o czym to się łatwo mówi, to brzmi, to jest bardzo pięknie brzmi, jest to bardzo romantyczne i wspaniałe. W praktyce, jak kogokolwiek dotyczy, to też jest trud. To nie jest tak, że a to łatwo przychodzi, nie? Tylko tak się mówi. Ale jest prawdziwe, jest piękne, nie? Żeby to też to uchwycić. I też zadbać o jedno, właśnie tutaj ten, widzisz, jedność, nie? Bo owszem, rzeczywiście śmierć jest rozdzieleniem tej jedności duszy i ciała w jakiejś formie, tak to określamy teologicznie śmierć, nie? To rozdzielenie, nastąpi połączenie w momencie ciała zmartwychwstania, to prawda, ale właśnie dlatego, że jest jedność duszy i ciała, także zobaczcie te procesy emocjonalne, psychiczne, znaczy ból, powiedzmy tak, ciała wpływa też na stan ducha, na sposób, kiedy ja mogę, czy jestem w stanie się modlić, czy nie modlić, prawda? To ta relacja jest, bo jesteśmy jednością duszy i ciała i to, co wpływa w jakiś sposób na ciało, oddziaływuje na ducha. No nie ma determinacji takiej absolutnej, że jest, coś się dzieje z ciałem i teraz to sama skutki w duszy. No nie. Ale więź jest, relacja jest, bo to jest jedność. I to też jest bardzo potrzebne też w takim podejściu do chorego i zadbania o te sprawy duchowe, sakramentalne, o modlitwę, o sakramenty święte. Bo ostatecznie, co my mamy do zaoferowania z punktu widzenia wiary, nie? Dla chorego? No medycyna tak, ale ona ma ograniczone działanie i tak się skończy zejściem, nie? Śmiercią, bo to jest, nie jesteśmy nieśmiertelni w wymiarze ciała. Ale do zaoferowania chorym mamy, no, mamy sakramenty święte, nie? Przede wszystkim potem to modlitwa i tak, ale i to jest konkret. Mam takie doświadczenie z kolei ze szpitala w Anglii, gdzie byłem kapelanem, gdzie na liście tak kapelanów, no nie wiem, było ze 20 kapelanów, myślę, wypisanych, no, duży szpital w centrum Londynu, publiczny szpital. No, w każdej denominacji. Żydzi, muzułmanie, kościół angielski, kościół szintoistyczny, hinduistyczny, no wszystkie takie, że człowiek nawet pierwszy raz na oczy widziałem, coś takiego istnieje, no ale po prostu wypisani, no dobrze, że to tak poprawnie po angielsku wszystko było za tego, ale w praktyce na tych korytarzach czy oddziałach ja nie widziałem nikogo oprócz księdza katolickiego. No, przypuszczam, proporcjonalnie tam było, proporcje były zachowane, ale nie widziałem. I tak właśnie w rozmowie kiedyś właśnie z moim proboszczem o tym rozmawiamy, on mówi, no tak, no ale zobacz, no bo wszyscy inni mają do zaoferowania empatię, współczucie, rozmowę, no dobrze, no to jest bardzo, bardzo cenne. Ale my mamy o wiele więcej oprócz tego jeszcze, nie? I stąd ta sensowna obecność, nie, księdza, bo ja mogę się czuć równie, mogę nie mieć żadnej, nawet mogę nie mieć empatii, albo mogę mieć obrzydzenie, albo takie reakcje zwrotne organizmu, no, różne mogę mieć rzeczy. mogę być na to bezsilny na to, ale ja wiem, z kim przychodzę, no i tyle. I to mi to usensownia moją obecność, nie? Czy rozgrzeszenie, czy namaszczenie, pardon, czy Eucharystia, nie? I tutaj jest coś więcej. O czym potrzebna jest wiara i no tak podejście, ale jednak tutaj byśmy no tak spojrzeli. Więc może zobaczmy takich parę tych tematów, które Kościół pokazuje o sensie ludzkiego cierpienia. Ono jest właśnie w zjednoczeniu z męką Chrystusa. I no tak po prostu się dzieje. I to z kolei ofiarowanie cierpienia psychicznego, duchowego czy fizycznego za kogoś na przykład staje się modlitwą. Oczywiście, że z drugiej strony mamy też obowiązek taki etyczny, moralny, zadbanie o uśmierzenie cierpień różnego rodzaju i mamy na to środki medyczne. Oczywiście tu się pojawia temat tego typu, że stosowanie środków uśmierzających ból no, powinno mieć to na uwadze, żeby nie wyłączyć człowiekowi świadomości. O ile to jest możliwe, nie? Bo czasami trzeba i koniec, nie? Trzeba, to trzeba. Ale jeżeli to nie jest konieczne, żeby nie wyłączyć człowiekowi świadomości. Dlatego, że tym takim etycznym nawet, w sensie etyki lekarskiej, nie? I takim chrześcijańskim podejściem jest to, żeby człowiek był świadomy tego, co się z nim dzieje. Też świadomy swojego cierpienia, świadomy swojego odchodzenia. Też świadomy w tym sensie, żebym był w stanie się pożegnać, pojednać, rozwiązać swoje sprawy takie różnego rodzaju, zanim umrze. Nie? To jest ważne. To jest też często, na pewno spotykacie się z takim sytuacją, że ktoś czeka. Umiera, jest w agonii, nie, na przykład, jest w ciężkim stanie, ale czeka na kogoś, żeby się pożegnać z rodziny. Może nie być w logicznym kontakcie, nie być świadomy, ale czeka. I to jest bardzo często się w szpitalach czy w różnych miejscach. Nie, czeka na kogoś. To jest niesamowite właśnie. I z chwilą, no, taki przykład też troszkę znam, z chwilą właśnie ktoś przyjechał, syn, ktoś, było pojednanie, jakaś rozmowa, było przebaczenie albo jakaś, nie wiem, pożegnanie, natychmiast odchodził, nie? Jakby dał pozwolenie czy przyzwolenie sobie, że zgodził się na śmierć, ten umierający, nie? Potrzebował tego. Oczywiście, że w pewnym wymiarze, gdy nawet tego spotkania nie było, to i tak by umarł. No, oczywiście, że tak. To są pewne granice fizyczne i koniec. Ale bywa, że właśnie ta śmierć jest taka gwałtowna, jest taka trudna, że nie ma zgody czy pokoju na odchodzenie, nie pogodzenia się, zgoda na śmierć. Oczywiście każdy chory jest inny w tym sensie i każde przejście jest inne, każda śmierć. To nie są takie reguły do wszystkich, ale są oparte o rzeczywistość, o sens naszego cierpienia. I tutaj jest te orędzia, prawda, papieża na Dzień Chorego. Zresztą papież Jan Paweł II ustanowił ten Dzień Chorych w 92 chyba. Jakoś tak. A od trzeciego one są, ten Światowy Dzień Chorych właśnie w tym sensie, żeby też to jakoś podkreślić, pokazać. Nie? Naturalnie tu jest taka postawa biblijna, byśmy mogli wziąć klasyczny taki przykład właśnie o Samarytaninie, o tej uważności, o tym, o poświęceniu, też poświęceniu swoich pieniędzy, denary zostawił, tak? Jeżeli coś więcej, to ja ci oddam. Ta opieka, no, po prostu opieka taka nad chorym. Chrześcijaństwo stworzyło, w pewnym sensie, nie że medycynę, ale taką opiekę, to właśnie myślenie, kultura chrześcijańska stworzyła szpitale, to co dzisiaj to rozumiemy pod tym pojęciem, opiekę profesjonalną, pielęgniarską. One się wzięły stąd właśnie. Profesjonalne pielęgniarki to są szarytki generalnie. Są siostry szarytki, prawda, w historii, Francja i Hiszpania przede wszystkim, które stworzyły profesjonalne pielęgniarstwo, to, które dzisiaj znamy. Stąd zwrot siostro do pielęgniarek, które często młode się denerwują i krzyczą i tupią nogami, że ja nie jestem pana siostrą albo coś tego typu. No, nieraz spotkałem się z taką czymś. No, to Owszem, no może mieć taką wrażliwość, to jest no trudno, ale nie zna historii pielęgniarstwa, którą jest, czy pielęgniarza, który jest. No, nie mówi się bracie do pielęgniarza chyba, ale siostro do pielęgniarki tak, bo to były zakonnice po prostu. Więc stąd to wynika. A fundamentem jest wiara. Jest takie rozumienie człowieka w sensie chrześcijańskim, antropologii chrześcijańskiej, to jest to podejście. To jest bardzo takie założenia podstawowe, w pewnym sensie filozoficzne, ale one dają podstawę do konkretnego działania, bo jak zabraknie fundamentu, to tylko takie sfera emocjonalna, no, zabraknie. Argument musi być głębszy, a na nim wyrasta całe drzewo, nie? Nie już tych innych spraw. To w ten sposób, tu akurat właśnie te siostry Szarytki wziąłem kilka przykładów, to podejście do chorego, no to było też niesamowite i jest, bo też poświęcenie sióstr, które były w stanie służyć chorym, no było wyjątkowe i też to dzisiaj to nie jesteśmy w stanie, to żadna pielęgniarka profesjonalna, która ma rodzinę, prawda, męża, dzieci tutaj, no nie jest w stanie tak funkcjonować i tak się poświęcić chorym jak siostra, no ewidentnie. No nie ma na to nawet możliwości, czasu i emocjonalnie i fizycznie, to wiadomo, że tak. No ale to są takie historyczne, prawda, sprawy, te ubrania. Natomiast parę elementów takich z doktryny i prawa, które pokażą nam z kolei jak Kościół rozumie to obowiązek. Prawo. Oczywiście to nie jest kwestia prawa, to jest coś więcej, czyli duch prawa, a nie litera. No ale prawo, warto, żeby coś było zapisane, bo to jest konkret. Wierni mają prawo otrzymywać pomocy od swoich pasterzy. Nie? Z duchowych dóbr Kościoła. Tak. I to jest prawo kanoniczne w ten sposób. Czyli ja tak samo jestem wierny w świetle prawa kanonicznego, jak i wy, jak każdy ochrzczony, nie? I mam prawo do tego. Oczywiście cała to też taka opieka, oczywiście szpitala i tutaj kapelanów, no jest trudna sprawa, bo to jest, na kapelana szpitalnego nadaje się ktoś, kto ma takie powołanie, no nie każdy ksiądz, powiedzmy zakonnik czy tak, jest w stanie być, właściwie realizować to, być kapelanem w szpitalu. To jest specyficzna sprawa, no, ale to jest inny temat i też brakuje księży, ale to prawo jest istotne, żeby to sobie zobaczyć. Stąd, że no, państwo nam gwarantuje polskie i tak, że mam prawo do kapelana, mogę dzwonić i prosić o pomoc, o tę opiekę. Bo to też jest specyficzny moment w życiu, właśnie bycie w szpitalu. W sensie, z punktu widzenia prawa, ksiądz ma największe prawa, jakie w ogóle może mieć, co do wszystkich sakramentów, zwalniania z kar kościelnych, etc., właśnie w szpitalu. W szpitalu czy też u chorego w domu, nie? Kiedy w normalnych okolicznościach tych praw niektórych nie miał, w niektórych sprawach, to tutaj ma. Dostaje po prostu od razu. Nie? Zresztą też zderzenie z cierpieniem i świadomość śmierci powoduje też taką przewartościowanie życia i wiele nawróceń takich, z jednej strony buntu też wielu na chorobę i na cierpienie w szpitalach czy gdzieś w domu, ale z drugiej wiele nawróceń takich poważnego myślenia i pojednania. Nie? I po latach, po dziesięcioleciach też sakrament pojednania. Często też pozostaje tylko sakrament namaszczenia chorych, kiedy już nie ma takiego świadomego, logicznego kontaktu i nie da się porozmawiać. No to zobaczcie, jest taka zasada, że ksiądz ma się nachylić. Jak nawet człowiek jest nieświadomy, nieprzytomny, czy nawet czy w śpiączce, czy nie wiem, w czymkolwiek, jest obowiązek nachylić się na ucho i powiedzieć: jestem księdzem, jeśli mnie słyszysz, żałuj za grzechy. I wtedy udzielam sakrament namaszczenia czy rozgrzeszenia. No wiemy skądinąd, że słuch jest tym zmysłem, który na końcu najdłużej przetrwa i prawdopodobieństwo, że słyszy taki człowiek, jest duże. Wszystko jedno, tego nie wiemy. Mamy obowiązek to zrobić. Wyraźnie mówić na ucho: jestem księdzem, żałuj za grzechy. Jeśli analogicznie w przypadku już bardzo takim, kiedy jest śmierć jest procesem. No, owszem, jest pewien moment, w którym my dostępu do niego nie mamy. Potem jest procesem umierania tkanek, organów, ciała. I kiedy umiera pień mózgu i tutaj te rzeczy, no to nie wiemy dokładnie. W związku z tym, jeżeli jest wątpliwość, czy ktoś żyje, nie ma stwierdzenia zgonu medycznego, to wtedy też się udziela sakramentów świętych, znaczy namaszczenia chorych, nie? Czy rozgrzeszenia. Taką klauzurą, jeśli żyjesz, jeśli mnie słyszysz, no to jedna rzecz, ale jeśli żyjesz, to ja cię rozgrzeszam. Nie? To jest zawsze taka sprawa, żeby udzielać sakramentów, no czego to najważniejsze, w tym towarzyszeniu po prostu. Ale że towarzyszenie, jak jest ważne i czas poświęcony, nie, to rodzina może mieć czasami czas na to, my tak nie bardzo. Powiedzmy, nie wiem, ksiądz, żeby posiedział przy każdym tyle, ile trzeba by w szpitalu czy w domu, w odwiedziny. Mam opowieść mojego kolegi księdza, który chodził do hospicjum i domowego, odwiedzał jednego pana, który był jakoś tak bardzo pobuntowany, bardzo no, agnostyk i tak w ogóle naprzeciw. No i przez pół roku chodził raz czy dwa razy w tygodniu. Miał wtedy akurat czas na to i siedział po prostu w tym domu i opowiadał o, on się lubił, pasjonuje się przyrodą, tam National Geographic, zwierzęta, rośliny, takie rzeczy. No i opowiadał ponad pół roku. O tym, tylko no Panu Bogu nic, zupełnie. A miał Pana Jezusa, miał Najświętszy Sakrament zawsze przy sobie. Tutaj miał pod marynarką, tutaj miał schowany. No i ten, no taka historia, po prostu ponad pół roku i ten człowiek się poprosił o spowiedź, zanim umarł, nie? Ale zeszło pół roku, tak? No, owszem, to jest taki ekstremalny przypadek, miał na to czas w tym momencie, ten człowiek. Normalnie to się nie da zrobić, tak? No, ale... czynnik czasu, po prostu, w towarzyszeniu. To jest tak. To, zresztą jak w innych krajach, czy na przykład w Hiszpanii, czy jeszcze w innych krajach to widzę, czy tych takich bogatszych w Skandynawii, kiedy powiedzmy te opiekunki są różne, z różnych krajów, szczególnie z Filipin na przykład, nie? Filipinki, czy tam inne panie, opiekunki, czy w Ameryce, czy w Hiszpanii, z Ameryki Południowej, z różnych krajów, no, znacznie biedniejszych. Panie, które mieszkają właśnie ze starszymi Hiszpanami w rodzinie i opiekują, są opiekunkami, prawda? Tak jak u nas często z Ukrainy też panie, nie, czy też z innych krajów to bywa, tak? Opiekują się. Owszem, opiekują się w sensie medycznym, tam medycznym, pielęgnacyjnym, dobrze. To jest jedna sfera. Ale druga po prostu to jest taka, że są, że jest osoba. I to jest ważniejsze niż to, że tam ugotuje, posprząta i zrobi zakupy. Że po prostu jest człowiek. To też oddaje taką rzecz ważną. Tego też my potrzebujemy, zyskujemy. Skoro Kościół mówi, no to wielu, mamy w dokumentach napisane, że chory jest skarbem na przykład Kościoła. Owszem, to brzmi ładnie, ktoś powie, no rzeczywiście, ładnie brzmi. Ale to nie jest tylko puste słowo, że ładnie brzmi, tylko jest prawdą. Owszem, potem jak my do tego podchodzimy, czy ja z to wejdę, czy nie, no inna sprawa, ale że to jest prawda, to jest skarb Kościoła, każdy chory, to coś znaczy. Jeżeli potraktujemy poważnie te słowa, to rozumiemy, że chory i cierpiący. No, dopiero w praktyce ktoś wie, co to znaczy, jak się musi opiekować. Oczywiście tutaj to jest z listu do świętego Jakuba, jest to sformułowanie. Na bazie tego jest sakrament namaszczenia chorych, nie? Stosowany. Choruje ktoś wśród was, niech wezwie, niech zawoła kapłanów, niech się modlą na nim, niech namaszczą olejem. Nie? To jest sakrament namaszczenia chorych. To jest ten tekst po prostu jeden z, który mówi o ustanowieniu sakramentu namaszczenia chorych, który jest. Więc no, część Kościoła i skarb Kościoła. Tak, to tajemnica. I tutaj mamy też fragmenty prawa kanonicznego. Normalnie mamy takie zalecenie, prawo, że o poście eucharystycznym to jest godzina od... No godzina, żeby nie jeść niczego, nie pić poza wodą. Wodę można pić przed przyjęciem Komunii Świętej. Ale nie obejmuje chorych. Nie? To nie dotyczy właśnie chorych. A nawet tych, którzy opiekują się chorymi w niektórych sytuacjach. W tym znaczeniu. Oczywiście to jest zdroworozsądkowe rozwiązanie, ale jest też prawnie rozpoznane, żeby była jasność. Nie? Tutaj o opiece, o tej dostępności do sakramentów świętych. No niejednokrotnie w to jest doświadczenie wielu, też księży, szafarzy, że moje tak samo, jak do chorych różnie chodziłem, ktoś był w stanie nieświadomym za bardzo, nie? I rodzina była zdziwiona, bo przychodzę, a osoba chora ma świadomość, jest w logicznym kontakcie, jest w stanie się modlić, jest w stanie się nawet wyspowiadać. Ksiądz odchodzi, wraca do, nie? Do pewną nieświadomość taką, nie? Brak logicznego kontaktu, jakaś łaska, nie? Ewidentnie. To nie wyjaśnia, nie da się tego wyjaśnić nijak, jak to się stało. Ale to bardzo często tak bywa. To jest taka łaska też na koniec życia, że ktoś jest w stanie się pojednać i rodzina, wiem, raz była w szoku. Mówi, jak to, mama jest nieprzytomna. Obudziła się, wyspowiadała, przyjęła namaszczenie chorych i zmarła. O, zasnęła. Łaska. Oczywiście to też to się zdarza. Oczywiście historii, przypadków będzie mnóstwo różnego typu, ale są takie. Pan Bóg daje taką łaskę. Otóż jedną pamiętam taką historię, jak właśnie w szpitalu w nocy było wezwanie i też pani właśnie się spowiadała i zaraz przy mnie, jak odłożyłem rękę od głowy, nie, po namaszczeniu, zdjąłem rękę, to automatycznie zasnęła i umarła, nie? W tym jakby no to kwestia sekund, to nie jest jakaś tak. No i ja też tak właśnie poruszony tym, tak pozytywnie do rodziny mówię, że jaką mama miała łaskę, nie, i tutaj jakie to wielka sprawa. A oni ze spokojem mówią, no tak, ale nasza mama nosiła szkaplerz. Rozumieli to jako coś oczywistego, nie? To, no, rzeczywiście to było dla mnie budujące, jaką tutaj mieli wiarę i siłę oni. To nie było w Polsce, ale tak, no, to są te łaski, które dzieją się, tajemnicze sprawy. U chorych, czy też w obliczu bliskości śmierci, nie? Że ktoś czasami coś widzi, widzi swoich bliskich może, czy anioła, czy ma jakieś takie, owszem, my tego nie wiemy, na ile to jest kwestia neurologiczna, różnych takich tutaj przekaźników, prawda, w mózgu, a na ile duchowa rzeczywistość, która może być prawdziwą, nie? Że wychodzą święci, wychodzi Najświętsza Maria Panna na spotkanie, tak jak mówimy o zmarłych, nie? W tej pieśni przebądźcie z nieba, tak? No to jest duchowa rzeczywistość, prawda? To tego nie można tak depresjonować, czy wyśmiać, czy to nie, to takie infantylne. Prawdziwe, no, dzieje się, nie? Szczególnie ci, którzy mają wiarę. Więc dobrze, więc tutaj kwestia Eucharystii lub oczywiście przyjęcia Komunii Świętej, bo to jest też taka kwestia, jak będzie w domu opiekować się, przychodzi ksiądz, ktoś wiemy, że ktoś nie przełyka, bardzo mało, no to tylko prosić za małą partykułę, nie? Mały fragmencik ciała pańskiego. Dlatego, żeby nie narażać znowu ciała pańskiego na wyplucie, na zakrztuszenie się, na takie sprawy, no bo to też praktyczne rozwiązanie, ale to jest w trosce o chorego, któremu ostatecznie, jeżeli mamy wiarę, no możemy, dajemy to, co najlepsze. Owszem, higiena, karmienie, napojanie i te rzeczy dobrze, ale ostatecznie wiemy, że to się skończy. Daję to plus i to, co najważniejsze, najcenniejsze. Nie? Sakramenty święte, dbam o modlitwę. Więc to w ten sposób. Pod postacią wina. Prawo też przewiduje taką możliwość, bo normalnie trzeba prosić o pozwolenie biskupa na to, żeby móc sprawować mszę świętą poza kościołem, poza kościołami, ołtarzem konsekrowanym. Nie? Więc prawo przewiduje w domu chorego, nie? Po prostu. Przy łóżku chorego mszę świętą, modlitwę, Eucharystię, mszę świętą właśnie. Tu pamiętam też taką właśnie parę lat temu, pani Ania zna, panią Kasię Kalman świętej pamięci, w jej domu właśnie, na nowo to była chora i w jej domu, bo to był akurat wielkanocny, zdaje się, Eucharystię, kiedy już nie mogła przyjmować Komunii Świętej. Jedynie co mogłem zrobić, to wziąć właśnie, już nie było innych narzędzi, ale chyba tak to umoczyć koniuszek palca we krwi pańskiej i dotknąć jej języka, nie? Krwią pańską. W ten sposób komunia miała świadomość taką minimalną, ale nie było nic w stanie więcej, nie? To były ostatnie godziny jej życia zresztą tutaj, czy w przeddzień to było jakoś tak. Tak, to Eucharystia wokół łóżka, nie? Mąż, dzieci, tutaj rodzina, to tyle towarzyszymy, nie? Najbardziej jak potrafimy w tym sensie. Czyli komunia pod postacią wina też, nie? W ten sposób. I też to taka ciekawa rzecz, że tak jest zapisane w tym kanonie, dla słusznej przyczyny, za wyraźną zgodą, to jest to miejsce, gdzie można spróbować, tak, ale jeszcze inna sprawa, też bardzo ważna. Chodzi o to, że każdy kapłan, ten, który zostawił kapłaństwo, jest w karach kościelnych, ekskomunikowany, suspendowany, wziął ślub cywilny, po prostu no, nie jest, nie spełnia czynności kapłańskich, nie może, po prostu jest zawieszony. W sytuacji, kiedy ktoś jest umierający, ważnie udziela sakramentów świętych, co więcej ma obowiązek, żeby ich udzielić. Nie? Ma, Kościół daje, przywraca mu na ten moment dla tego człowieka władzę. Dlatego, że zbawienie chorych jest największym, zbawienie, przepraszam, dusz jest największym tym skarbem. Nie? No i dlatego tak jest. Tak zawsze będzie. To jest bardzo ciekawe. Nie? Ksiądz, który, prawda, zostawił kapłaństwo, sponiewierał siebie i życie swoje całkowicie. W tym momencie, kiedy idzie, ktoś umiera na ulicy, gdzie się spotkał się, musi go rozgrzeszyć, namaścić. Ważnie oczywiście. No, to jest pewien takie, może to szokujące dla nas być, ale pokazuje wagę też spraw. Nie? Spraw duchowych, zbawienie dusz. Oczywiście, że w tym momencie, zobaczcie, to tak się mówi, nie ma księdza, to, i co teraz? Zachęcamy chorego, wiernego do żalu za grzechy. Nie? Żalu doskonałego, tak to się mówi. Czyli żalu z miłości po prostu. Ma dyspozycję. Chciałby się pojednać, wyspowiadać, wyznać grzechy tutaj. Nie ma nikogo, kto by mógł to zrobić. Nie? Dobrze, żałuj za grzechy. Nie? W sensie to jest też ta zachęta duchowa, pomoc, która no, też w towarzyszeniu się robi. Poza tym zobaczcie, też potrzebny jest w tej materii prawda. Nie? Jak to zrobić? To ktoś, kto zna człowieka chorego, jest w stanie, żeby nie okłamywać chorego. Oczywiście, z drugiej strony nie zabić go prawdą, prawda? Że przychodzi, prawda? Pan ma nowotwór, 2 miesiące życia. Nie? Tak, bez przygotowania, bez niczego, tak ciarach, ciach. Ktoś jak lekarz powie, prawda, albo coś, to przecież można na zawał umrzeć szybciej niż zanim te, albo cokolwiek innego. No, to nieludzkie, tak nie wolno. Ale to jest jedna rzecz, żeby nie brutalnie jakoś tak, ale z drugiej strony też nie okłamywać chorego, że może jest dobrze, że, no, że tutaj wyjdzie w nieskończoność, bo to jest też nieludzkie z tego punktu widzenia, że zablokuje możliwość przygotowania się, pojednania, być może załatwienia spraw, pożegnania i te rzeczy, nie? Owszem, każda sytuacja jest inna i człowiek, jak ktoś jest w słabej kondycji psychicznej, my to wiemy w rodzinie, to nie powiem, no to będziemy go jakoś tak trochę oględnie, łagodniej mówić, nie? Bo wiemy, że nie udźwignie tego tematu. Ale ostatecznie i tak to jest ważny komunikat o zbliżającej się śmierci. Nie? To jest kwestia między okłamywaniem, w cudzysłowie, okłamywaniem a prawdą. Oczywiście. I tutaj właśnie napisałem parę takich rzeczy, takich może tylko tematów w tym zakresie. To już były mówione. Pojednanie, pożegnanie i te i prawda o uporządkowaniu życia, żeby dać szansę. W ogóle to kwestia testamentu. Mamy obowiązek księża, żeby spisać testament. Ja spisałem testament jakieś tam 8 lat temu, czy może 7, nie wiem ile. No taki po prostu normalny testament i jest w kopercie zaklejonej w instytucji, w kurii włożony. Jak umrę, to go otworzą. I chyba, że wcześniej napiszę coś innego jeszcze i wymienię, no ale to jest taka rzecz wtórna. Drobiazgowa, która może tak dziwnie to brzmi, że w młodym wieku ktoś pisze testament. Jest to obowiązkiem dla nas, to jedna rzecz. Żeby jakiś porządek był też. Nie? Umrze ksiądz i potem nie wiadomo, co z tym zrobić, kto, gdzie, rodzina, przyjdzie tam wujek, ktoś jeszcze, kuzyn tutaj wyszarpie jakieś książki, samochód, coś jeszcze, nie wiadomo, co z tym zrobić. Konto, komórka, no to problem taki prosty, praktyczny. No ale to jest jedna sfera. Natomiast ten testament, to jest drugorzędna sprawa, tam ta materialna, to i tak jest skończona i tyle. Ale taka, że kiedy ja go pisałem, to dało mi to do myślenia po prostu, nie? Mi samemu. Jakieś takie, że musiałem coś napisać, nie? I teraz jak to, nie? Jak to zebrać? Czy tam razem jakieś, pamiętam, takie osobiste, kiedy miałem taką anestezję taką, czy znieczulenie, jedno badanie w takim znieczuleniu ogólnym i że myślę, dobrze, no to tak, no to trzeba napisać tak parę rzeczy, nie? taką karteczkę. Normalnie, zupełnie zwyczajnie. Potem się obudziłem, tę karteczkę zniszczyłem i do widzenia, ale jest taka rzecz, która myślę, to się dzielę osobistym doświadczeniem, ale myślę, że to jest dobre, żeby mieć to na uwadze, nie? Tutaj w przypadku właśnie chorych po prostu. Są skarbem Kościoła i wejść w to, w tajemnicę choroby też i cierpienia i być w stanie, zobaczcie też, być w stanie też swoje cierpienie ofiarować po prostu. A jest też taki temat w przypadku choroby, tej hojności. To jest inna kwestia, ale już nie będziemy tego poruszać, tylko kwestia tej szlachetności, nie? Z kolei. Owszem, wielu też pewnie z was, czy jakoś jest dawcą krwi, prawda, nie? Honorowym dawcą krwi, czy dawcą szpiku kostnego, przynajmniej zdeklarowanym. No. Ja też jestem szpiku kostnego, krwi to dawno temu byłem. Nigdy nie pobierano ode mnie szpiku kostnego, nawet trochę się tego bym obawiał, no ale się zgłosiłem. W każdym razie, może to nastąpi kiedyś, może nigdy, raczej nigdy, bo to małe prawdopodobieństwo, ale bywa tak, nie? Być dawcą po prostu. Bo to też ten szlachetny wymiar pomocy innym chorym i też taki, to jak to Kościół uznaje, widzi w dawcy organów solidarność z chorym, to szlachetność, miłosierdzie, nie, miłość w tym znaczeniu, nie, w tym wymiarze po prostu. To też jest taki aspekt, którym gdzieś tam jest istotny.